W kwietniu 2013 roku w wrocławskiej Nalandzie po raz kolejny odbyło się spotkanie ezochotowiczów na temat szamanizmu. Tym razem tematem przewodnim była praktyka. A co było omawiane, to zostało zarejestrowane na następującym nagraniu. Chwila dla sponsora, jak to zwykliśmy mawiać na ezohatach. Zapraszam wszystkich serdecznie na stronę głównego organizatora spotkań ezohaty www.ezokultus.eu oraz na stronę partnerskiego forum ezoterycznego www.ezodar.pl. A teraz pozostaje mi jedynie zaprosić do kolejnej audycji edukacyjnej.
Miało być o teorii i praktyce szamanizmu, nie? Ale żeby w ogóle z tym czymkolwiek gadać, trzeba najpierw ustalić, czy mamy wspólną mniej więcej definicję, co to jest szamanizm.
Ale to wszyscy wiedzą.
Wszyscy wiedzą.
Ale lepiej tam.
Nie, ale taką...
Żeby umieliśmy mieć pozwolenie do dyskusji po prostu.
Tak.
Dla potomnych trzeba by tak nadać.
No potem dojdziemy do tego, co jest praktyką szamanizmu, a co nie jest praktyką szamanizmu. Musimy mieć jakąś podstawę, nie? Co to jest ten szamanizm, żeby wiedzieć, na czym jakiej podstawie to rozróżnia.
Myślę, że łatwiej będzie zdefiniować szamanizm na zasadzie tego, czym on nie jest.
Nie jest indywidualną ścieżką duchowego rozwoju. Indywidualną nie jest przede wszystkim.
Jest unifikowaną religią.
Nie jest żadną religią przede drugą.
Nie jest ścieżką duchowego rozwoju.
No. To jest, znaczy jest oczywiście, ale w wtórnym tego słowa znaczeniu. To o tym za chwilę. Jest przede wszystkim powołaniem przez duchy do pełnienia funkcji pośrednika między światem materialnym a duchowym. W takim dużym skrócie. Szamanizm nie jest egalitarny, nie każdy może być szamanem. Do tego właśnie jest potrzebne powołanie przez duchy, które się objawia jakimiś tam konkretnymi znakami. I jest to ścieżka, która się opiera na animizmie, czyli na zespole religii, właściwie sposobu światopoglądu, który zakłada, że wszystko, co istnieje, ma swojego ducha lub duchowego opiekuna, czyli taką duchową esencję.
No. Religii czy wierzy?
Wiesz co, ciężko to określić, bo animizm to nie jest, tutaj jest tak szerokie pojęcie jak chrześcijaństwo. Na tej zasadzie. Jest tego milion odłamów, ale każdy ma właśnie te kilka wspólnych założeń, według którego można tą daną wiarę, czy konkretny zespół wierzeń nazwać też wierzeniami animistycznymi albo nie.
Tak, ale jest różnica między zespołem wierzeń i religią.
Oczywiście, że tak, tylko teraz chodzi o to, że ten określenie, słowo animizm może określać i zespół wierzeń i religię.
Okej.
No.
Co powiesz na temat funkcji i roli społecznej szamanizmu?
Szamana bardziej. Jako tak. Tego, który jest no, główną postacią szamanizmu.
Miałem na myśli szamanizm jako praktykę osobową, a nie jako zespół wierzeń, tak?
Jako praktykę osobową?
Jako praktykę. Jako coś, co robi szaman.
Aha, no dobrze. To jest jeszcze inna bajka, bo ja to trochę o czym innym chciałem mówić. Szaman pełni też role społeczne, czyli przede wszystkim jest strażnikiem tradycji, pilnuje wszelkich rytuałów przejścia, jest uzdrowicielem danej społeczności. Współcześnie to się zazwyczaj objawia tak, że kto uznaje szamana za szamana swojego, no to ten, w ten sposób kształtuje się grupa wokół takiego osobnika. I warto też podkreślić, że szaman bez ludzi, wobec których realizuje powołanie, nie jest szamanem. Każdy szaman jest do tego powołany właśnie do pośrednika. Roli pośrednika między jednym światem a drugim. Chodzi mi o to, że przede wszystkim trzeba podzielić te techniki, którymi się szaman posługuje. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wiele technik, które są wykorzystywane w szamanizmie i przez szamanów, i przez ludzi, którzy praktykują razem z nim, przez jego grupę, są dostępne powszechnie dla każdego. Na przykład pogrzeb wojownika, na przykład szała spotów, na przykład chodzenie po ogniu również. I nie jest w tym nic dziwnego, że ktoś sobie chodzi i biega po tym, po czymś takim. Tylko, że teraz tak.
Tylko, że jeszcze z nikogo szamana nie czyni.
To jeszcze z nikogo szamana nie czyni. I te techniki generalnie trzeba podzielić na deprywacyjne i ekstatyczne. Czyli deprywacyjne to są, polegają na tym, że ogranicza się ilość bodźców, które do organizmu dochodzą. A ekstatyczne to jest przeładowanie bodźcami. I ekstatyczne to są takie, które polegają na przeładowaniu organizmu bodźcami. Czy to mogą być wizualne bodźce, dotykowe i tak dalej, i tak dalej. Bo chodzi o to, żeby w ogóle, po co się robi takie rzeczy, po co są te techniki stosowane. W tak zwanym normalnym świecie, w normalnym stanie świadomości, rzadko który szaman, nawet rzadko który w ogóle czarownik plemienny, widzi duchy na okrągło, żeby wykonać jakieś zadanie powierzone, na przykład uratować duszę chorego dziecka, powiedzmy, porwaną przez złe duchy, musi pójść, wejść do tego świata i tam wchodzić w interakcję z duchami. To jest też część jego powołania, że właśnie poprzez techniki umie wejść do tego świata duchów i tam z nimi w interakcję wchodzić. Czyli szaman częściej wybiera się z tego codziennego stanu świadomości. Aha, i teraz tak, bo to będzie w sumie ciekawsze. Te techniki działają na każdego. A przynajmniej na większość zdrowych fizycznie ludzi. I teraz powołanie do przechodzenia między światami, do pośredniczenia, to co jest podstawą bycia szamanem, daje jakieś tam jakiekolwiek uprawnienia i moce do robienia różnych fajnych rzeczy. Rozróżnia właśnie wchodzenie przez każdego człowieka, to co widzi każdy człowiek od tego co widzi i może zrobić szaman. Bo każdy człowiek, który doświadcza czegoś takiego, okej, jak najbardziej, może, tylko właśnie pod opieką powinien. Dobrym przykładem tutaj jest taka ceremonia duchowego kanu, zresztą Harne to zerżnął w swojej książce. Jak to było? Jak zostać szamanem w tydzień? Nie. O, droga szamana właśnie. Szaman posiada pewne moce, które dostaje podczas procesu inicjacji i posiada też sprzymierzeńców w postaci swoich duchów, płotu duchów tak zwanego, czyli wszystkich duchów, jakie z nim współpracują. A taki standardowy członek społeczności takich zabezpieczeń nie posiada zazwyczaj, a nawet jeżeli ma swojego ducha opiekuńczego, co jest dosyć częste, to ten duch opiekuńczy robi zupełnie co innego i spełnia inne funkcje niż u szamana. To też, to nie są, że tak powiem, tylko i wyłącznie moje teorie, ale nie chcę też rzucać zbytnią ilością przykładów.
Pora bibliografię.
No, a bibliografię w plecaku mam. Krzyjewskiego szamani zawsze polecam. To jest,
i Witewski szaman,
to jest bardzo dobra książka.
Stara mądrość na nowe rzeczy. I Witewski, teraz książka nowa.
I tak naprawdę nie pamiętam. Zdecydowanie, jak ktoś by tam chciał coś głębiej zajrzeć, to zdecydowanie polecam właśnie Szyjewskiego na początek, a dopiero potem na przykład zabierać się za Harnera.
Witewski to jest taka druga postawa.
Jeszcze ten, Michael Hoppa, Szamanie oraz Jadeccy. Też jest świetna książka, albumowa, w ogóle bardzo fajna.
I tego, Wasilewskiego Podróż do piekła. Też genialnie. To tam z kolei jest zaszamana w Syberyjski. Tak, dużo jest Syberyjski.
I teraz tak, na przykład taki pogrzeb wojownika. Pan, będziemy robić konstruktywną krytykę pana Jóźwiaka. On tutaj opisuje w tej książce, nawet powiem wam, że całkiem sprawnie jest położony nacisk na technikę, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jak się zakopać, żeby nikomu robaki nie wlazły, gdzie tam nie trzeba, żeby cię woda nie zalała i tak dalej. Takie warsztaty właśnie, gdzie jest skupienie na technice i na to, co człowiek przeżywa, tak właściwie oderwany, bez opieki duchowej, nazywajmy rzeczy po imieniu, są pozbawione tego, co jest w szamanizmie najważniejsze, co jest podstawą szamanizmu, czyli pozbawione duchów. Bo wszystkie takie zabiegi miały na celu kontaktowanie się z sakrum. I nie robiono tego, żeby sobie, nie wiem, dobrze się poczuć. Czy
zaliczyć kolejne warsztaty, mieć papierek, jak było fajnie hardkorowo i jak jestem teraz oświecony, bo zszedłem do głąb samego siebie i po jednym zakupie.
To nie jest praktyka, żeby się dowartościować. Tak. Przede wszystkim. To nie jest praktyka, która ma ci pomóc w dowartościowaniu się. I technicznie w takich warsztatach, powiedzmy, w takim pogrzebie wojownika, coś można z tego wynieść. Owszem, bo w takich momentach się dziwne sny śnią, wizje również do ludzi przychodzą, ale trzeba wiedzieć, jak to zinterpretować, trzeba wiedzieć, co z tym zrobić, trzeba wiedzieć też, że się jest bezpiecznym. Czyli szaman, który naprawdę robi coś, a nie robi czegoś dla kasy, tylko robi coś, co ma głębokie korzenie w systemie wierzeń dzielonych przez wszystkich uczestników. Bo to jest też bardzo ważne.
Z tym też warto zwrócić uwagę, że te pewne te techniki nie są też przeznaczone dla wszystkich. I jakby sama nazwa też grobu wojownika świadczy o tym, że on był, ten rytuał był przeznaczony dla konkretnych osób po coś, prawda? A nie na zasadzie takiej, że ktoś sobie na weekend jedzie, żeby spędzić fajnie weekend i właśnie się dowartościować.
Tu jeszcze jest dobrym przykładem jest Ayahuasca, tego Don Manuela, co tu lata w ogóle robi w suli strowiczkach. Ja nie przeczę, że polatać sobie jest czasami przyjemnie, tak? To jest jak alkohol, można tego typu używki traktować, ale nie Ayahuasca na bogów, przecież to jest święte świętych Quechua. I generalnie wielu innych plemion amazońskich, a on to lata i sprzedaje po świecie jakimś takim białasom, którzy przyjdą, bo chcą się naćpać i przeżyć oświecenie. No kurde, to
tak. Ja
to
mówię, że ani techniki bębniarskie, ani techniki postów, ani wszystkie inne, to nie jest szamanizm, to jest po prostu nic, jest tylko i wyłącznie Aja, która nas oświeca.
Ale tu jest, wiesz co, trochę na odwrót, niż było z 10 lat temu, jak zaczynałem, bo wtedy był właśnie nacisk na to, że wszystkie techniki, które wykorzystują środki psychoaktywne są B i fuj, a tylko takie właśnie bębnienie, medytacja, jakieś tam posty, to jest tylko ścieżka, która prowadzi do prawdziwej mocy, nie? Tak zwana twarda ścieżka. A teraz jest odwrotnie. Co tylko... Tak naprawdę, jak już schodzimy na ten temat, no to też jest również sposób na praktykowanie zazwyczaj ekstatycznych metod.
Ale to tutaj może wtrącę. Jeżeli chodzi o szamanizm właśnie, jeden z naszych wspólnych też znajomych, który też praktykuje, że tak powiem, szamanizm, bardzo fajnie to wszystko ujął, jeśli chodzi właśnie o ayahuasca, w zasadzie, że jego duchy do tego nie wezwały. I tutaj też jest to ważne, że czasami jest tak, że duch po prostu wzywa szamana do tego, że należy właśnie praktykę podjąć z duchem rośliny mocy. A nie chodzi o to, żeby płacić za warsztaty, bo właśnie chcę się oświecić, bo właśnie chcę przepracować lęki, wystarczy, że jeden haj i ja już jestem oświecona. Nie na tym to polega, to nie jest szamanizm. Oczywiście pod nazwą szamanizmu to jeszcze wiele innych rzeczy jest. Natomiast w praktyce szamańskiej, w technikach pracy szamańskiej jest to, do czego nas wzywają duchy i to, gdzie nas prowadzą i co wskazują. I tak jak tu Jakub właśnie powiedział, że jego duchy nie wezwały póki co na przykład do ayahuaski, więc on nie ma nawet potrzeby jeżdżenia, tylko po to, żeby sobie zafundować fajne
duchy. Żeby się naćpać, no po prostu.
I to jest też ważne i takie warte podkreślenia, że też nie można też w drugą stronę, bo też spotykałam się z opiniami, że jak już szaman taki prawdziwy, jak się mówi, to pewnie zawsze znać panę. To też nie o to chodzi, bo...
No, spotkałam się.
Także tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że w technikach i pracach szamańskich też szamani są prowadzeni przez swój podduch, przez swoich duchów przewodników, przez opiekunów i wykorzystują to, co jest potrzebne w danym momencie, czy te techniki są im po prostu podawane.
I jeszcze jak się tak kręcimy wokół środków psychoaktywnych. Zrobiło się takie popularne teraz właśnie na testowanie tej ayahuaski i innych szałwi, tak. Cudów, wianków, damian, sramian i tak dalej. Dużo tego ludzie po prostu kupują, palą, nie? O, naćpałem się, o, nie naćpałem się. Nie miałem wizji, jest to fajne.
Jestem szamanem, nie miałem wizji.
Ale praca ze środkami psychoaktywnymi jest bardzo trudna. I wymaga bardzo dużej samodyscypliny, żeby się po prostu po ludzku nie uzależnić i nie naćpać. Żeby nie stało się środkiem, żeby nie stały się celem samym sobie, a żeby były środkiem do osiągania pewnych celów.
I tutaj też w technikach szamańskich warto zwrócić uwagę, że praca z rośliną mocy tak zwaną to jest też praca przede wszystkim z jej ducha. A nie z tym, że właśnie mamy wizję, bo to, że wizja jest, że ona się pojawia. Czasami jest tak, że osoby, które już praktykują, czy właśnie są, tak powiem, wezwane przez rośliny mocy bądź grzyba, do pracy.
Grzyb jest rośliną mocy, no.
Generalnie chodzi też o to, że praca tutaj jest z duchem i często bywa tak, że osoba, która już z tymi roślinami pracuje dłuższy czas, czy została wyzwana, nie zawsze musi wchodzić w kontakt bezpośredni fizyczny, tylko właśnie zażycie, palenie, czy picie wywarów z takich ziół. Czasami po prostu wystarczy kontakt z samym duchem tej rośliny, żeby też...
Aczkolwiek zauważy, że jest to rzadkie.
Ale się zdarza.
Zazwyczaj trzeba spożywać.
Spożywać natomiast można też wchodzić inaczej. Tym bardziej, że ktoś już częściej praktykował i ma na przykład w pocie duchów takowego.
No i na przykład ciężko praktykować z bieluniem, jeszcze tylko powariował, nie? Aczkolwiek można praktykować jako rośliną moc używaną do czarów w kontakcie z duchem tej rośliny, tak jak mówiłaś.
Tak, bo rozmowa zaczęła akurat na temat jednej z bardzo konkretnych roślin mocy.
Silne?
No. I chciałbym też, żebyście zwrócili uwagę na to, że tak jak powiedzieliście, pracując z roślinami mocy, pracuje się przede wszystkim z ich duchem i jeżeli podejdzie się do samego do samej pracy z tą rodziną nieodpowiednio, to ten duch może spuścić niezły łomot takiemu delikwentowi. I konsekwencje tego mogą być.
Prawda.
Poza tym, tak jak tutaj była mowa o tej ayahuasce, tutaj się nas w tych wszystkich warsztatach, które są reklamowane, nacisk stawia się na to, jakie są efekty, co można uzyskać, co można przepracować. Oczywiście wszystko to miło i żywo brzmiąco. Natomiast to, że te rośliny, na przykład ruta, bo tutaj w naszym obszarze to się głównie na rucie, a nie na, nie na tej oryginalnej aja.
Tutaj to już w ogóle jest absurdem, tak?
To już w ogóle jest absurdem, że to jest ta sama nazwa.
Dają ludziom coś, żeby się naćpali, co tak, działa mniej więcej tak samo. No to tak bez
samo,
sensu
ponieważ
jest.
Zawierają mniej więcej te same środki chemiczne i w podobny sposób pobudza. Natomiast tutaj mało kto zwraca uwagę na to, że to jest jednak praca z dwoma różnymi duchami, z innymi. Duch ruty jest zupełnie inny, natomiast duch ayahuaski jest inny. I nie na darmo nazywa się to pnącze duchów. Ayahuaska skądś ta nazwa jest i ona też o tym świadczy. Natomiast ruta to jest ruta i ona ma podobny, owszem, skład chemiczny, natomiast duch jest zupełnie inny. I praca z nim też niekoniecznie musi iść w tym samym kierunku, jakby szła praca z ayatą oryginalną.
Kontynuując, żebyśmy się nie skupiali tak naprawdę na jednej tylko stronie, bo to jest na tyle kontrowersyjny temat, że można o nim gadać
zatem
i gadać.
Powiem wam, że tak jeszcze ale żeby nie sprawić... Aja jest bardzo fajny film, który też można polecić właśnie pod tytułem Ayahuasca i inne światy, gdzie jest pokazana zarówno ta strona komercyjna, gdzie za parę dolców można ci tak zwani curanderos organizują właśnie spożycie ayahuaski i oryginalne to, gdzie ci szamani tam głęboko w duszu, ciężko ich w ogóle znaleźć, jak wygląda rzeczywisty przy rzeczywiście praca z rośliną mocy. Właśnie to. To, że można polecić, jak ktoś sobie chce o tej roślinie pooglądać, co zapraszam.
Dobrze, kontynuując temat. Techniki ekstatyczne również. To bębnienie. Mhm. Bębnienie jest techniką ekstatyczną. Ale również i deprywacyjną też. Zależy, w jaki sposób się go stosuje. To bębnienie stosuje. Taniec najczęściej wykorzystywany w połączeniu z jakąś muzyką,
z bębnieniem
i tak dalej. Ale też na przykład techniką ekstatyczną są bardziej hardkorowe sposoby wejścia w trans, jak na przykład podwieszanie. To jest często stosowane. Do tej pory również się zdarza, aczkolwiek nie jest już taki popularny u Indian północnoamerykańskich, szczególnie u plemion preriowych i u Mandanów z nad Mizuri. Też był taki zwyczaj. No, on trochę inaczej wyglądał, ten taniec słońca, ale generalnie cały sposób wprowadzania w trans polegał na tym, u Mandanów to był rytuał przejścia dla młodzieńców, nie? Takich w twoim wieku mniej więcej. Przebijano pod skórą kołki drewniane tutaj na piersiach i tutaj na dłoń, na przedramieniach. Chyba z tej strony. No, nie wiem dokładnie. W każdym... Na szczęście mi to ominęło. Tu mu wieszano ciężkie czaszki i tarcze, generalnie czaszki Bizona, a podwieszano go pod dymnikiem, bo oni mieszkali w takich ziemiankach, trochę jak piramida, i dlatego się nazywał taniec słońca, bo on wisiał cały czas wpatrzony w słońce. I wisiał generalnie tak długo, aż się nie urwał. Często było tak, że wisiał tak długo, aż się nie urwał, albo aż miał wizję, tak? Więc trwało to około doby zazwyczaj. A u tych plemion stepowych to też częściej to widać, do jednego pala na filmach na przykład.
Tak,
przywiązani na, też tutaj poprzebijani, na takich drzemieniach. I generalnie to często to jako ofiary stosowano też, bo Indianie wierzyli, wierzą dalej, różnie to bywa, że jedynie ich ciało należy do nich i nie składają ofiar, no, z małymi wyjątkami plemion niektórych, ale nie składają ofiar z niczego innego poza swoim ciałem albo swoim cierpieniem. Albo w grupie ten taniec był też stosowany poprzez właśnie wyrwanie. Często teraz jest spotykany ten też podwieszanie, prawda? Na tych hakach, co się huśtają za skórę na plecach, bla 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 bla. Też ci ludzie się dają podwiesić. Nie, oczywiście nie każdy się na to zdecyduje, ale też ci ludzie dają się podwiesić w celach ekstatycznych, bo w pewnym momencie uwalnia się do ciała, do krwi tyle endorfiny, że faktycznie wchodzi się w stan transowy. I jest to normalnie fizycznie stwierdzone, medycznie stwierdzone. I teraz taki got, który się podwiesza na Bolkowie, bo widziałem jakiś reportaż o tym na przykład, który dynda sobie nad sceną na hakach w plecach, przeżywa też jakiś stan transu. Tylko taki na przykład wojownik, który sobie na prerii wbija kołki i tańczy powiedzmy tam kilka godzin, dopóki się nie urwie, wykorzystuje ten sam stan pod opieką właśnie przewodników duchowych, szamanów i też jego duchów, do osiągnięcia pewnej, do kontaktu z sakrum, do zetknięcia się z wizją, prawda? A takie huśtanie się w rytm, nie wiem, jakiegoś Nightwisha nad sceną do niczego poza przeżyciem tak naprawdę endorfinowego orgazmu nie prowadzi. I tak jest właściwie z wszystkimi technikami szamańskimi, no może z wyjątkami oczywiście, dobra, niech będzie z wieloma. Jak na przykład schodzenie po ogniu. Też można przejść po ogniu, każdy może przejść, bo to jest nasze fizyczne dostosowanie. Jak jeszcze biegaliśmy w Afryce po spalonych sawannach, żeby jak najszybciej dotrzeć do zabitych przez płomień zwierząt. I dlatego teraz po takim warstwie właśnie, jak ten ogień jest przygotowany, można przejść odpowiednim krokiem bez najmniejszego problemu. I takie bieganie po ogniu dla samego przebiegnięcia po ogniu, będę się fazował przed znajomymi w pracy, przebiegłem sobie przez ogień, nie? Super. No ale co mi z tego przyszło? To jest przede wszystkim pokonanie własnych lęków i własnych trudności. I to jest też również ofiara przede wszystkim ze własnych strachów i robi się ją dla czegoś. W jakimś celu też, a nie po to, żeby sobie przebiec dla bani. Następna sprawa, a rzadko spotykana, a bardzo w sumie potrzebna i taka bardzo społeczna, którą też może każdy praktykować, to taniec jest. I to jest w naszej kulturze to jest bardzo trudne do przewalczenia opory ludzkie, wewnętrzne, przed skakaniem w grupie. I to jest w sumie nawet zrozumiałe, bo dla każdego od małego nam wpajali, że spotkanie z sakrum wygląda tak, rączki złożone, albo coś takiego, nie? I uśmiechnij się w kościele, to jest grzech. Więc teraz w naszej kulturze bardzo ciężko przełamać, że można spotkać się też z sakrum w formie radosnej. U Murzynów to jeszcze w tym całym gospelu.
No.
I tak dalej. No bo ale oni to... Ale oni zawsze będą mieli pogaństwo we krwi, nie?
O tańcu. Taniec i śpiew też często, bo to jest też razem bardzo często łączone i...
Jak najbardziej.
Jest też fajną taką techniką, która albo osobno, albo też razem.
Zatem śpiew najpierw nauczmy.
Właśnie nie.
Osobno to nawet ludziom łatwiej jest poskakać, tylko też trzeba znać parę zasad, jak to wszystko funkcjonuje, bo tak poskakać po pokoju i podrzeć się bez sensu, no to też nie o to chodzi, nie? Cały sekret polega na tym, że taniec taki zazwyczaj sprowadzał się do tego, że pozwalało się przez siebie w jakiś sposób duchom, niekoniecznie swoim, na przykład swojemu opiekuńczemu, ale na przykład miejscowym duchom wzywanym do tego rytuału, w jakiś sposób pozwalano odczuć materialność, poczuć ruch, fizyczność. W każdej...
Na przykład często były, na przykład dla swojego zwierzęcia mocy był taniec niedźwiedzia czy taniec wilka, gdzie się często też ubierano, zakładano skóry, taniec miał naśladować na przykład ruchy zwierzęcia.
Teraz może z takiej bardziej praktycznej strony, nie? Co kto może?
Co kto może robić sobie bezpiecznie, będąc szamanem, czy nie będąc szamanem?
Tak. No, nie będą szamanem najpierw. Przede wszystkim, jak ktoś nie jest szamanem, to może robić niewiele. Ale zauważcie, że też nikt się nie pcha sam, nie wiem, w pogrzeb wojownika, czy w szamana w potu.
Nie, co do tego warsztatu.
Poczekaj, właśnie do tego zmierzam. Taka zwykła pani Kazia, nie? Czy pan Józek? się nie pchają, sami sobie nie stawiają na działce szałasu, nie wrzucają kamieni i tak dalej. Jadą zawsze gdzieś do kogoś coś robić. I teraz ważne jest, żeby odpowiednio wybrać przewodnika, który będzie się prowadził przez taki rytuał, żeby on był bezpieczny i żeby wynieść z niego jak najwięcej. Przede wszystkim, może tak rzeknę, jak ktoś zarabia na tym, to jest niepewne. I to jest sprawdzone, ja sam nawet na tym sprawdziłem, bo nie da się zarabiać na szamanizmie. Zresztą to jest sprzeczne z tradycją. Żaden szaman się w tradycyjnych kulturach nigdy z tego nie utrzymywał. Ewentualnie jakieś dodatkowe źródło tam zarobku, przede wszystkim prestiżu w grupie. A jeżeli ktoś się za to utrzymuje, w naszym kręgu kulturowym sprzedaje się tak naprawdę tylko egalitaryzm. Czyli że każdy może wszystko. I żadne głębsze treści nie są chętnie kupowane w ten sposób. Więc jeżeli nie chce się wpakować na kogoś, kto z tą ścieżką tak naprawdę nie ma nic wspólnego, tylko złą dobry interes, to trzeba się po prostu dobrze zastanowić. Bo nie twierdzę, że takie warsztaty na przykład trzeba nieraz zapłacić, tak? I czy za takie spotkanie, co jest normalne, bo trzeba wynająć miejsce, nie wiem, kupić drewno na ogień, coś takiego. To jest normalne, nie chodzi o to, żeby zapewnić ofiary dla duchów i tak dalej. Ale forma, która ma na celu przyciągnięcie jak największej ilości osób, już przestaje ze sobą nieść te treści, które, nie zapominajmy, to przede wszystkim kontakt z sakrum.
Znaczy tutaj też trzeba zwrócić jedną rzecz uwagę. Myślę, żeby pamiętać, że też te techniki szamańskie, które są, one są też zwykle wykorzystywane po coś, według potrzeby, a niestety w tych technikach szamańskich bywa i tak, że ludzie się uzależniają po prostu od tego, bo wizje potrafią być fajne, potrafią też uzależniać, tak jak dobry hype.
To też.
I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że to nie o to chodzi, żeby jeździć teraz po różnych wszystkich właśnie warsztatach, zaliczać kolejne techniki, kolejne zajęcia, tylko po to, żeby się siebie właśnie dowartościować, tylko zwykle też takie techniki są organizowane po coś. Właśnie, choćby się mówiło na przykład wierzę kości, czyli poszukiwaniu wizji, też to było po coś właśnie, czy dla szamanów, którzy są powołani, którzy szukają pewne rzeczy w sobie, bądź o sobie, bądź dla osób, które też mają ku temu jakieś powody. Druga sprawa, to też ważne jest tutaj ten element, że techniki szamańskie to wykorzystywane są dla swojego plemienia tutaj, o którym mówiliśmy, czy o społeczeństwa, dla którego szaman pracuje, po to, żeby właśnie wspomagać w różnych rzeczach. Takie tradycyjne plemiona najczęściej tu, bo często się kojarzy, że szaman jest uzdrowicielem. Jest to na pewno też ważna funkcja szamana, aczkolwiek nie była nigdy główną i jedyną. Pamiętajmy, że szamanizm związany jest bardzo ściśle też z plemionami, które, czy w ogóle z ludem, który polował. Więc tutaj też chodziło o ofiary dla zwierząt, o udane łowy, czyli o całe funkcjonowanie społeczności poprzez rytuały, które szaman odprawiał poprzez duchy, z którymi współpracował, żeby wspomóc tutaj swój lud, swoich myśliwych, na przykład w polowaniach i tak dalej, i tak dalej. Również uzdrawiał, również przeprowadzał duszę na drugą stronę. I tutaj też w zależności od kultury, z jakiej się wywodzi, czy z regionu, z jakiego się wywodzi, też są różne techniki, prawda? Bo to też na przykład tak jak tutaj mówiliśmy o tych roślinach mocy wcześniej, że często na przykład rośliny mocy były bardziej tradycyjne w miejscach, gdzie był zbyt wilgotny na przykład klimat, żeby stosować bęble, prawda?
Na przykład. Albo w ogóle w klimatach, gdzie takich roślin dużo rośnie.
Albo gdzie są właśnie gdzie dużo roślin, gdzie często są jakąś podstawą też egzystencji tych ludzi, bo właśnie są nie tylko halucynogenne, ale też właśnie często są, mają właściwości jakieś zdrowotne.
Zależy jak się przyrządzić.
Zależy jak się przyrządzić. Także tutaj też wiele zależało od miejsca, w którym dana społeczność funkcjonowała, z danej kultury. I często religii, w której się
No tak.
Czy tutaj chyba trzeba podkreślić cały czas to, że praca szamana, czyli ta praktyka szamańska, o której mówiliśmy, czy nawet techniki, które są związane, zawsze są związane z pracą z duchami. I to jest to najbardziej odróżnia taki tradycyjny szamanizm od warsztatów neoszamańskich, czy coś, bo dzisiaj praktycznie pod hasłem szamanizm jest wszystko, co jest troszkę inne, co jest trochę bardziej związane z jakimś tam odmiennym stanem świadomości, odmiennym postrzeganiem, odmiennym...
Zatem powiedzmy sobie szczerze, dwa razy w skrzynkę, raz w parapet i już masz jakiś rytm, już to może szamanizmy nazywają, nie? I poza tym teraz duża część takich warsztatów jest prowadzona do hasła podróż w głąb siebie, czy do własnej podświadomości i tak dalej, a to jest za przeproszeniem bullshit. Bo każde doświadczenie szamańskie, czy transowe tego typu, właśnie zorganizowane zgodnie z zasadami tradycji i sztuki, prowadzi do wyjścia do innych światów. Wyjścia generalnie z ciała, nie podróżowania wewnątrz, w głąb siebie, tylko do wyjścia z założenia jest tym. Wyjątkiem jest pasywne poszukiwanie wizji, czyli patrzenie na to, co duchy zechcą pokazać. Ale to wtedy człowiek właśnie stosuje techniki najczęściej deprywacyjne, czyli odcina się od bodźców i oczekuje na to, co duchy chcą pokazać. To jest pierwsza rzecz. Często bardzo właśnie podróże przy bębę są nazywane podróżą w głąb siebie, do swojej podświadomości, straty pierdaty.
Podróżą szamańską.
Tak. A to wcale tak nie wygląda. Zazwyczaj jak robię jakieś rytuały, jak jest jakaś podróż czy medytacja, czy coś przybębnie, to zawsze każdemu mówię, chyba że rytuał ma specjalnie na celu wysłanie belikwenta gdzieś tam, nie? pod opieką. Zawsze mówię, żeby ludzie przypadkiem w żadne bramy nie wchodzili, nigdzie się, co im się tam nie pojawi, nigdzie się celowo nie wybierali, po prostu siedzieli, zamknęli oczy i czekali na to, co duchy chcą pokazać. Żeby przede wszystkim, żeby było bezpiecznie, bo tak naprawdę tamten świat jest niebezpieczny. Jeżeli się nie ma opieki, tam nie ma różowo, switaśnie i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba podstawowa różnica między prawdziwym szamanizmem, a tym, co przedstawiają na tych uproszczonych warsztatach. Co przedstawia Harner na przykład, że wszystko jest, prawie wszystko jest piękne, różowe, wspaniałe, każdy może wchodzić, nic mu się nie stanie, wszystkie istoty duchowe są do ciebie pozytywnie nastawione, bla, 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 bla. A w każdej mitologii ludów, które nie zatraciły właśnie szamanizmu jako głównego sposobu wyznawania religii, ta mitologia jest naćkana istotami, które są
zjadają,
nieprzyjazne, a ewentualnie co najmniej ambiwalentne, nie? Do ludzi. Z reguły takie przyjazne duchy są w mniejszości w mitologiach. I tak naprawdę jest, no.
Znaczy tutaj trzeba też chyba powiedzieć o tym, że rolą szamana jest też takie trochę zachowanie tej równowagi, czy jest jakby takim, można powiedzieć, trochę strażnikiem, nie równowagi, strażnikiem tego, żeby właśnie te duchy negatywnie nastawione, bo one same w sobie nie są negatywne, po prostu mogą być negatywnie nastawione do ludzi, tutaj też trzeba rozróżnić te pojęcia, nie zagrażały społeczności, czyli w momencie, kiedy choroba jest też przedstawiona na przykład jako, że komuś została ta dusza ukradziona przez jakiegoś ducha, czy porwana. Po to się wtedy po tą duszę jedzie, żeby ją uzdrowić, żeby wyciągnąć ze szponów właśnie tych złych duchów. Często się to wiąże po tamtej stronie właśnie w tej podróży z jakąś walką, nie tylko z negocjacją o tą duchę, ale bardzo często po prostu z walką regularną. I na zasadzie no, albo ja, albo on.
Szaman poprzez praktykę z duchami, poprzez to, że ma swój płot duchów, rozwija się jakoś na skutek tej ścieżki. Na skutek pełnienia posługi zwiększa swoje umiejętności, ma środki, przynajmniej teoretycznie, do tego, żeby taką walkę móc wygrać, żeby móc generalnie z sukcesem zakończyć misję.
I tutaj też mówię.
A taki zwykły człowiek zazwyczaj nie ma tak, ma albo wielkie szczęście, albo wyjątkową ochronę, no ale tak się rodzą herosi kulturowi, nie? Jacyś dżangarzy i tak dalej w Mongolii.
Poza tym tutaj też przy takich technikach pracy szamańskiej to wykorzystuje się pewne przedmioty różnego rodzaju, które też nie są, bo tak na tych warsztatach później na przykład bęben jest tylko bębnem, on ma wprowadzić w transję. Dla szamana zwykle ten bęben jest czymś więcej niż narzędziem, które gdzieś przeprowadza. Jest inaczej zupełnie to wszystko postrzegane też właśnie przez pryzmat pracy z duchami, czyli przez animizm. Tak samo z każdym innym przedmiotem, gdzie często są to wykonywane, czy to są figurki, czy to są grzechotki, czy to są stroje, czy to są jakieś inne rzeczy, wszystko ma tutaj też jakiś symbol, ma jakieś swoje miejsce, potrzeby zastosowania, a nie jest tylko po prostu fajnym gadżetem, na zasadzie poustawiam sobie w pokoju i będę teraz robić za szamana czy szamankę.
No. Tak.
I to też jest ważne, że z tymi przedmiotami się pracuje właśnie poprzez ducha tego przedmiotu.
Każdy przedmiot w ogóle wykorzystywany do pracy z duchami, czy do pracy magicznej już nawet szeroko rzecz biorąc, w ujęciu animistycznym staje się w pewien sposób nie lub bardziej święty i nieodzwykalny przez ludzi, którzy go nie stosują.
Nie dlatego na przykład szaty szamana, ani
od osobistych amuletów żaden poganin chyba nie lubi, jak mu się tam wpadnie jakiś mugol w pracy. A co? Co tam masz? Gonie. No. Parę razy mnie aktywowali w robocie. A co tam masz?
Para.
Moje amulety. No. Nikt nie ma. To jest raz, że z osobistego względu, a dwa, niektóre rzeczy, tak jak na przykład duch w bębnie szamana, i na przykład taki duch w bębnie szamana może zrobić niepowołanej osobie krzywdę po prostu. Bo jest mocny. Bardzo.
Albo
grzechotka, czy tam różne rzeczy w różnym stopniu.
No, ona też.
Też nie dajmy się zwariować, że każdy patyczek czy kamyczek jest święty, nie? Ale są rzeczy, które...
Bo inaczej modlilibyśmy się do kaloryfera, tak?
Tak, inaczej modlilibyśmy się do kaloryfera.
Tak.
Tak konkretniej, że może...
Bo tutaj mówiliśmy o rzeczach takich, które się pojawiają na warsztatach nauszamańskich, czyli te wszystkie chodzenia po ogniu, groby wojownika, czy pogrzeby wojownika, to już są różne nazwy, czy szałasy potów, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, że sama praca, praktyka szamańska polega na tym, że jeżeli zgrupowa...
takiego. Tak jak wspominałam wcześniej, szaman wykorzystuje na przykład, znaczy głównym, jednym z głównych takich narzędzi szamańskich jest właśnie trans szamański, czyli tutaj wyjście z ciała już na poziomie tym mentalnym, duchowym, praca z bębnem, która też nie jest tylko na serwisie tam po prostu po bębni, tylko są z narzędziami, to są, i tak jak mówiłam wcześniej, w zależności od potrzeby, jaka jest w danej kulturze, w danym miejscu. Wizja, czyli na przykład zobaczenie, często praca szamana łączy się na przykład z trochę z wróżbiarstwem, takim wieszczeniem, czyli przed polowaniem, na przykład wejście w kontakt z duchami zwierząt, które mają opolować, przebłaganie tych duchów, uproszenie ich o to, żeby łowy były udane, żeby, nie wiem, jakaś wyprawa wojenna była bezpieczna, czyli tutaj też i wieszczenie, i taka ochrona ochrona swojej społeczności w różnych sytuacjach. Uzdrawianie, szaman jest trochę też, można powiedzieć, takim pracownikiem pomocy społecznej, czy można się do niego zwrócić z różnymi prośbami, z radami, i na tym ta praca polega w praktyce, tak, czyli to jest taka ta praktyczna strona pracy szamańskiej.
I jeszcze o jednej rzeczy możemy powiedzieć. Co może robić sobie każdy sam? Bo już powiedzieliśmy, czego nie może robić. Ale jeżeli ten szamanizm, który gdzieś tam kogoś pociąga, że tak powiem, ma być nie tylko właśnie bieganiem na warsztaty i zbieraniem kolejnych papierków, tylko jakąś obraną ścieżką duchową, definiującą tam podejście do sakrum, nawet jeżeli ktoś nie jest powołany na szamana, za co generalnie powinien duchom dziękować, bo to przesrane jest tak naprawdę. I każdy, kto tutaj trochę w tym, że tak powiem, jest, to może to potwierdzić, to jest naprawdę. To nie jest różowa ścieżka absolutnie i można bardzo dużo sobie... Bardzo trudno jest po drodze przez życie przechodzić z tym. Teraz już bym tego nie oddał, ale jakbym miał wybór, to wolałbym podziękować.
To trzeba podkreślić, że nie tylko ścieżka szamańska, bo wiele innych ścieżek też jest podobny. Tak. My akurat tutaj mówimy o specyficznej takiej, związanej bardziej z tą tradycją społeczną, z tradycją plemienną, którą można też przełożyć tutaj nawet na ten tak zwany szamanizm miejski, tak? Czyli tutaj grupę społeczną, która się tworzy wokół osoby powołanej w mieście.
Co może każdy? Zawsze są formy oddawania czci duchom czy kontaktu, jak chociażby poprzez modlitwę i złożenie ofiary, czy postawienie ołtarzyka dyskretnego. Duchy się znajdują wszędzie naokoło, tak, w każdym miejscu, zawsze i wszędzie, więc zwracanie się per duchy to świat do sakrum, z którego się człowiek spotyka, nie jest błędem absolutnie. Bo nawet jeżeli nie zna się swoich, powiedzmy, opiekunów, opiekuna, to zawsze jakieś duchy nad tobą czuwają. Gdzieś są w okolicy, chociażby przyjazne swojego mieszkania, tak? Które mają z tobą zbieżny interes, bo im tam jest dobrze i tobie też, jakby nie dobrze, nie? Na przykład. Czarów, mnóstwo systemów magicznych, jak chociażby wudu na przykład, tylko nie przeginać z wzywaniem Loa, bo to jest akurat niebezpieczne i do tego jest potrzebny właśnie szaman. Ale te wszystkie takie magiczne zabiegi wuduistyczne są, oczywiście, jest mnóstwo ścieżek magicznych wywodzących się właśnie z animizmu, którymi można spokojnie podążać, nie nazywając się tak, jak teraz jest modnie, szamanem i w ogóle.
I tutaj też warto to podkreślić, że te techniki, które gdzieś są wzięte właśnie z takiej samodzielnej pracy w różnym celu przeznaczonej z różnych tam społeczeństw szamańskich, nie czynią tej osoby szamana. I to, na to trzeba też zwrócić uwagę, tak? Bo to często jest mylone, że jak już tam parę razy zrobiłem to, czy zrobiłem tamto, to już jestem szamanem, szamanką.
Do wyrzygania będziemy podkreślać powołanie i posługa.
Chciałbym, żebyście powiedzieli dla potomnych parę słów jeszcze na temat bardzo popularnej rzeczy pod tytułem w pół godziny na szybkim rytuale poznaj swojego ducha przewodnika.
Jest na szybkiego?
Tak.
Jest.
Albo swoje zwierzę mocy. Przyciągnij swoje zwierzę mocy.
Urodziny, wyciągnij karty.
Tak, ale nie tylko, wypadnie. Bo to jest urodziny?
Nie, ale tak śmichu fichu, ale to absurd jest kompletny. Przecież zdobycie zwierzęcia mocy jest tak mocnym rytuałem przejścia, jak dla chrześcijan w teorii powinien być chrzest, na przykład. Albo bierzmowanie, na przykład. Jak w teorii powinien być, tak? Jak jest według tam
ideału chrześcijańskiego. Więc to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o tym egalitaryzmie. Inna forma by się nie sprzedała, więc w tych wszystkich książkach wypisują, weź se, zrób se, co ci się ubzdura, nie? A bo ja lubię wilki, to ja będę miała wilka, nie? Wyciągnę sobie dwie karty, zapalę świeczki, zamknę oczy, zobaczę wilka. No, zobaczysz wilkę, bo masz na to ochotę. Dokładnie. A taki rytuał jest przeprowadzony przede wszystkim pod opieką i pod przewodnictwem szamana, też do Wyżygu będziemy o tym opowiadać. Bardziej lub mniej, bo na przykład u Indian preriowych z Wielkich Równin, no było tak, że ten młodzieniec był wyprowadzany na miejsce X przez szamana, opatrzony i generalnie bez wizji mi nie wracaj.
Także jak się zobaczy tą kupę dzika na takiej wyprawie z szamanem, to jest to po prostu kupa dzika, ciekawostka przyrodnicza, natomiast na warsztatach szamańskich byśmy już mieli ślad naszego zwierzęcia mocy.
No, wychodził właśnie i zostawił takiego delikwenta młodego bez jedzenia i wody do gdzieś tam w określonym miejscu, zaopatrując go i co się działo. W innych, że tak powiem, kulturach wyglądało to różnie, inaczej. Czasami nie było konkretnego takiego rytuału, w ogóle na Syberii na przykład nie ma i w Mongolii raczej powszechnych tego typu rytuałów, tam się nie poszukuje zwierzęcia mocy. Z duchami się pracuje w inny sposób, na fetyszach
bardziej. Też właśnie trzeba pamiętać o tym, że to zależy od kultury, bo na przykład z kolei w puszczach amazońskich plemiona tam są bardzo silnie związane z kilkoma zwierzęciami, to bodajże nawet z jaguarem, więc przede wszystkim z jaguarem.
Ten, który szamanem ma zostać, zazwyczaj nigdzie nie pisze, że nie ogłasza się i sam nie szuka. To się samo znajduje. Inny szaman go znajduje, jeżeli ma go uczyć. A jeżeli nie, to uczą go duchy. Wszyscy tak naprawdę, których znam, którzy potrafią się z duchami komunikować, których można nazwać szamanami, tak?
Nie każdy, kto się komunikuje z duchami, jest też szamanem.
Właśnie. Których można nazwać szamanami, nie przechodzili takiego etapu inaczej. Bardziej to, co człowieka spotyka na początku ścieżki, czyli to powołanie, jest powodem do wstydu, do strachu, do zastanawiania się, czy ze mną mi w głowie jest wszystko w porządku. No dokładnie. A dopiero potem to się składa jakoś do kupy. A nie w ten sposób przyśni mi się puma, poczytam sobie o Indianach i generalnie pójdę na jeden warsztat i ja już jestem powołany.